Czas reakcji w Radiu Szczecin.
Szybkie podziękowania dla Radia Szczecin oraz Starostwa Powiatowego w Policach za bardzo szybką reakcję. Wczoraj w czasie reakcji był poruszony temat poboczy, niestrzyżonych poboczy. W dniu dzisiejszym jeździ sprzęt i bardzo ładnie koszą trawę, pobocza, wyrównują. Bardzo dziękuję.
I o to chodzi, żeby tak było. Cieszymy się, że już pobocza są bezpieczniejsze, widoczność dobra. Zwierzaki ewentualnie, oby nie wychodzące na drogę, są widoczne dla kierowców. Kłaniamy się i zapraszamy do spędzenia z nami najbliższej godziny. Mariusz Tołajkowski audycję zrealizuje, Sławek Orlik już przy telefonach. Ja się nazywam Janusz Wilczyński. Czujny 510 37 32 do studia do Sławka 510 37 36. Mail czas reakcji radioszczecin.pl. Zanim powiem, o czym dzisiaj w programie, jacy goście wystąpią, jakie dziedziny reprezentują, najpierw jeszcze tematy, którymi zamierzamy się zająć w przyszłym tygodniu, a jednym z nich nawet w tym tygodniu. Ten, który zamierzamy podjąć w przyszłym tygodniu, to skarga mieszkańców jednej z wsi. Koło tej wsi są położone winnice. Mamy w zachodniopomorskim kilka winnic. Na razie nie będę ujawniał nazwy. W każdym razie mieszkańcy napisali, że mają już dosyć odgłosów dobiegających z winnicy, bo winnice są chronione przed apetytem szpaków, które to szpaki mają oczywiście wielką chętkę na winogrona. No i są tam takie odgłosy podobne do wystrzałów. Mieszkańcy mają ich dosyć, przynajmniej niektórzy mieszkańcy, i napisali do nas w tej sprawie, że już mają dosyć, są wykończeni nerwowo. Ciągłe odgłosy podobne do trzepania dywanu wyprowadzają ich z równowagi. Ale jak się dowiedziałem, ma być spotkanie mieszkańców z właścicielem winnicy, właśnie między innymi w sprawie takiego hałasu, który ma przepłaszać ptaki. No i to spotkanie ma się odbyć w niedzielę, więc w przyszłym tygodniu do tego tematu powrócimy i podejmiemy go na naszej antenie. A ten temat, który mamy nadzieję jeszcze w tym tygodniu pojawi się na naszej antenie, to temat związany z alkoholem. Napisała do nas pani Ela, oburzona. Pisze, w związku z niedawnymi zmianami węża sklepu Lidl przy ulicy Portowej w Dąbiu, które budzą moje głębokie zaniepokojenie. Otóż jakiś czas temu w sklepie doszło do reorganizacji przestrzeni, w wyniku której w wydzielonym stoisku z alkoholem wysokoprocentowym umieszczono popularne przekąski, takie jak chrupki i paluszki. Co więcej, do tej samej alejki przeniesiono również bakalie. Uważam, że jest to niezwykle niefortunne i szkodliwe posunięcie z kilku powodów. Przede wszystkim jako rodzic jestem zmuszona wchodzić z dziećmi do alejki z alkoholem, aby kupić przekąski do szkoły. Dziecięca ciekawość jest naturalna, a kolorowe butelki, atrakcyjne etykiety alkoholi przyciągają ich uwagę, co jest wysoce niepożądane. Zamiast uczyć dzieci świadomego wyboru i zdrowych nawyków żywieniowych, muszę tłumaczyć im, dlaczego nie powinny interesować się tymi produktami. Ponadto taka aranżacja jest szczególnie krzywdząca dla osób, które walczą z uzależnieniem od alkoholu. Wiele z tych osób stara się unikać miejsc i bodźców, które mogłyby skłonić je do powrotu do nałogu. Tymczasem, aby zakupić zdrową żywność taką jak orzechy, muszę udać się do alejki, która jest bezpośrednio związana z ich problemem. Zwiększa to ryzyko, że ulegną pokusie, co jest sprzeczne z duchem ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Pani sygnał przekazujemy do sieci Lidl, która to sieć nigdy nie zaszczyciła nas rozmową na żywo. Odpisują nam mailowo na nasze prośby i pytania i pretensje od słuchaczy. No i czekamy na tę odpowiedź. A o czym dzisiaj w programie? Już za chwilę porozmawiamy o targowisku, czy też giełdzie, jak to się mówi, w Płoni. Tam nasz słuchacz zauważył wiele niebezpiecznych, łatwopalnych materiałów na stoiskach, na stanowiskach. Jak wiemy, teraz dochodzi do dużej liczby podpaleń. Są to podpalenia bardzo często, albo bardzo, bardzo często, nawet prawie w 100% dokonywane przez sabotażystów najętych przez Rosję, więc warto dmuchać na zimno. Co na taki sygnał z Przecławia straż pożarna nasza? Już za chwilkę o tym porozmawiamy. A potem o szczepieniach przeciwko grypie. Czas o tym pomyśleć, ale okazuje się, że nie zawsze jest tak łatwo się zaszczepić, jak to w teorii wygląda. Bo niby możemy się zaszczepić w każdej przychodni, w bardzo wielu aptekach, ale okazuje się, że jest idea, ale ona ma także swój fiks, gdy chodzi o szczepienia. Potem koło 12.30 razem z naszymi radnymi wrócimy do kwestii parkingowca przy ulicy Małkowskiego. nieoficjalnie mieszkańcy dowiedzieli się, że zamiast rocznej opłaty za postój w strefie płatnego parkowania, która wynosi 400 zł, będą musieli płacić za postój w parkingowcu 7200 zł rocznie. 7200 zł rocznie, nie 400 zł za cały rok, jak w strefie, tylko 600 zł za każdy miesiąc postoju. Co na to szczecińscy radni? Czy będzie interwencja? Jakie mają informacje? Ten parkingowiec na 260 ponad samochodów ma być oddany do użytku jeszcze w październiku. I na zakończenie naszego programu będziemy rozmawiali o ochronie naszych danych osobowych. Pan Jacek, nasz stały, wierny słuchacz, poskarżył się. W sobotę był na SOR-ze, czyli w szpitalnym oddziale ratunkowym szpitala przy Arkońskiej. No i tam pacjenci byli wywoływani po nazwisku. Czy to zgodne z instrukcjami inspektora ochrony danych osobowych? O tym będziemy rozmawiali w czasie reakcji, ale oczywiście jeżeli czas reakcji, to także problemy zarejestrowane przez naszych słuchaczy pod czujnym 510 37 i 32.
Dzień dobry, dzwonię z Międzyzdroi. Kochani, może moglibyście nam pomóc działkowcom po ostatniej ulewie w środę. 3/4 działek zostało, no może mniej, może więcej, zalanych wodą. Niektóre domki tak samo zostały podtopione, czyli weszła woda do domków. I problem polega na tym, że rów odprowadzający, popularnie zwany u nas tu smródką, jest mało drożny. On nie był już od wielu lat czyszczony. W tej chwili zarośnięty jest trzciną i ta woda po prostu nie miała jak uchodzić. Poza tym poziom tej smródki, że tak powiem, jest niżej, bo ona odprowadzana jest do zalewu. Zalew jest wyżej, więc jest pompa, która tam przepompowuje. I ta smródka po prostu zbiera burzówkę z całego miasta. W tej chwili tyle nabudowane jest, pobetonowane, także... No i problem jest ogromny. Teraz tak, smródka należy do Wód Polskich. Był przedstawiciel wód i mówi, owszem, smródka jest nasza, ale te burzówki, woda jest gminy, więc niech gmina udrażnia to. Dziękuję.
Dziękujemy. Cóż za piękna, poetycka nazwa. Smródka. Mam nadzieję, że nie oddaje faktycznego zapachu tego cieku wodnego. Zaczęliśmy już pracować nad tą sprawą. Interesuje nas stanowisko tutaj prezesa tych rodzinnych ogrodów działkowych w Międzyzdrojach, ale także Wód Polskich. Mamy nadzieję, że w najbliższych dniach uda się panu i innym działkowiczom pomóc. Pozdrawiamy. 14 minut po godzinie 13 i teraz już przenosimy się na giełdę w Szczecinie, w Przedsławiu konkretnie. Napisał pan Łukasz, byłem w niedzielę na naszej giełdzie właśnie na Przedsławiu. Bardzo zaniepokoiło mnie to, co sprzedawcy przetrzymują w wynajętych tam garażach. Dziesiątki kartuszy z gazem do kuchenek turystycznych, butle z gazem, baterie różnego rodzaju, hulajnogi i rowery elektryczne, a poza tym mnóstwo ubrań i innego sprzętu. Czy ktoś się zastanowił, co się stanie, jeśli tam gdzieś, nie daj Boże, pojawi się ogień, a sam budynek, hala, wygląda jakby ktoś dopuścił do samowoli budowlanej w latach 90. Czy straż pożarna kontroluje takie miejsca? I oczywiście takie kontrole są jak najbardziej potrzebne i lepiej dmuchać na zimno. Przypominam ten największy pożar hali przy Marywilskiej w Warszawie. To było ewidentne podpalenie zlecone przez służby specjalne Rosji. Spłonęło wiele ubrań, wiele różnych artykułów w tych sklepach, w tych magazynach, które się tam znajdowały. Gigantyczny pożar i takie pożary pojawiają się w Polsce co czas jakiś, więc lepiej, żeby się taki pożar nie pojawił w Szczecinie. Przy naszym telefonie pan starszy kapitan Franciszek Goliński, Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Proszę powiedzieć, czy państwo kontrolujecie tego rodzaju obiekty? Czy ostatnio była taka kontrola? Czy też po sygnale od słuchacza pojedziecie państwo na miejsce i sprawdzicie, czy tam wszystko jest w porządku, jeżeli chodzi o przepisy przeciwpożarowe?
Obiekt, o którym teraz tutaj słuchacz wspomniał, znajduje się tak naprawdę na terenie powiatu polickiego, więc trudno mi się tutaj odnieść co do tego terenu. To jakby właściwym jest komenda powiatowa w Policach i oni są jakby właściwym do tego, aby przestrzegać przepisów przeciwpożarowych na swoim rejonie i oni mają swoją komórkę organizacyjną, która się tym zajmuje. Więc co do kontroli czy do przestrzegania przepisów na terenie, tym prosiłbym się kierować do komendy w Policach.
A co do zasady, jakie są tutaj przepisy, gdy chodzi o bezpieczeństwo takich obiektów, bo na terenie Szczecina także mamy różnego rodzaju targowiska, hale.
Tak, jakby odniosę się tak naprawdę do wycinku tego dokumentu, który tam te pytanie zostało zadane, gdzie żeśmy rozmawiali o przechowywaniu pojemników na gaz, tak zwanych kadridży, takich małych tych puszek do przechowywania gazu, które służą nam do kuchenek turystycznych, tych gazowych, czy tam do wszelkiego rodzaju karawaningu, który się też tam jest dosyć modny. I to było nasze główne jakby pytanie wyjściowe. Jak możemy przechowywać tego typu rodzaju i czy może być taka sprzedaż w takich miejscach? I przepisy jakby, jeżeli regulują rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowych budynków i innych obiektów budowlanych i terenów, tam mamy wprost odwołanie, jeżeli to nie jest jakiś punkt sprzedaży gazu, to w takim miejscu, gdzie jest jakby nie, jeżeli nie jest przekroczona określona ilość tego gazu, czyli mówimy tu o tych takich pojemnikach z gazem, o których mówimy 11-kilogramowych, jeżeli jest to sprzedaż gazu w mniejszych ilościach, czyli o tych kadridżach, pojemnikach gazowych, takich 400 ml, to w strefie pożarowej, o której możemy mówić, to mogło być przechowywane maksymalnie 22 kg. I oczywiście te pomieszczenia powinny być dobrze wentylowane, a te puszki nie być narażone na temperaturę powyżej 40 stopni Celsjusza, tak? To jakby ten wycinek tego dokumentu, które gdzieś tam pytanie od słuchacza padło.
A jeżeli chodzi o takie obiekty, jak właśnie różnego rodzaju targowiska, hale, gdzie często na małym obszarze są zgromadzone różnego rodzaju palne materiały, chociażby odzież, czy w dobie tych zagrożeń hybrydowych ze strony służb rosyjskich, białoruskich, jesteście na to uczuleni, kontrolujecie takie miejsca, sprawdzacie, egzekwujecie od właśnie gospodarzy takich obiektów przestrzegania przepisów, montowania, monitoringu, stałego dozoru takich miejsc?
Przepisy nie zmieniły się, więc jakby zawsze te kontrole się odbywały na podstawie przygotowanego planu rocznego i wydział, który się zajmuje przestrzeganiem, kontrolą przestrzegania przepisów pożarowych, na bieżąco kontroluje tych obiektów w zależności od tego, jakie jest ich zagrożenie. A na wszelkiego rodzaju targowiskach jest jakiś zawsze zarząd, co jest regulamin, który ma obowiązek jakby przestrzegać tych przepisów i to głównie jest po stronie zarządcy, właściciela, użytkownika, żeby te rzeczy były przestrzegane, tak, aby nie były przekroczone maksymalne ilości tych materiałów, żeby były zachowane w szerokości przejść i żeby były wyposażone w urządzenia przeciwpożarowe zgodnie z przepisami dla tego typu obiektów.
I generalnie, gdyby pan miał ocenić tutaj na terenie Szczecina, te wszystkie wymogi prawne bezpieczeństwa przeciwpożarowego są spełniane?
Nie przypominam sobie sytuacji, aby miało być niespełnione. Oczywiście nie mam jakby oglądu, co się w danym miejscu dzieje każdego dnia. Ale mówię, no my zawsze, jeżeli są te kontrole, się odbywają, to zawsze jest ten właściciel, zarządca tego terenu pouczany o tym, aby przestrzegać, jest to informowane, jakie są ewentualne nieprawidłowości i jest mu dawany czas na usunięcie tych nieprawidłowości w obiekcie.
A kontrole są przynajmniej raz do roku niezapowiedziane przez państwa jako Straż Pożarną wykonywane, czy rzadziej, częściej?
Jakby realizujemy zgodnie z planem i oczywiście oprócz samych targowisk, które są, mamy również do skontrolowania różnego rodzaju obiekty użyteczności publicznej, takie jak szkoły, czy budynki mieszkalne wielorodzinne, tak? Więc my jakby oceniamy na podstawie planu rocznego, które obiekty należy skontrolować. Również są kontrolowane różnego rodzaju składowiska odpadów i inne tego typu miejsca, więc nie skupiamy się tylko, że w tym roku będziemy kontrolować jedne obiekty. Nie, te obiekty systematycznie są kontrolowane tam, gdzie musi być przestrzegane te przepisów, tak, aby gdzie mamy jakieś sygnały, że coś jest nieprzestrzegane, więc my to na bieżąco realizujemy.
Ciekaw jestem, czy pan ze Straży Pożarnej, pan starszy kapitan Franciszek Goliński uspokoił naszych słuchaczy. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję.
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej, ale do tematu oczywiście wrócimy, żeby dopytać o tę konkretną lokalizację, o której napisał pan Łukasz, czyli giełdę w Przecławiu. To jest adresatem Komenda Powiatowa Straży Pożarnej w Policach. To jest czas reakcji 12.20. Teraz będziemy rozmawiali o szczepieniach przeciwko grypie. Czas najwyższy, żeby się zaszczepić. Według danych WHO, czyli Światowej Organizacji Zdrowia, co roku grypą i wirusami grypopodobnymi zakaża się od 330 milionów do nawet 1,575 miliona ludzi na całym świecie, a z powodu powikłań umiera od 500 000 do 1 000 000 pacjentów. Tymczasem poprzednie 2 lata, to drugi rok z rzędu, Polska odnotowuje spadek liczby szczepień przeciwko grypie. W sezonie jesienno-zimowym 2023-2024 zaszczepiło się jedynie 5,5% populacji. Tymczasem Światowa Organizacja Zdrowia rekomenduje, by odsetek wyszczepialności społeczeństwa wynosił 75%. Oj, to dużo mamy do nadrobienia. No i właśnie, zachęca się nas różnymi kampaniami do tego, żeby się szczepić. Są grupy, które mają za darmo w sezonie 2025-2026. Za darmo zaszczepić się przeciw grypie mogą dzieci od 6 miesiąca życia do 18 lat, kobiety w ciąży i połogu, a także osoby w wieku 65 lat i więcej. Szczepienie przeciw grypie ze zniżką z kolei 50% przysługuje wszystkim dorosłym w wieku od 18 do 64 lat. I teoretycznie możemy się zaszczepić w przychodni, jak i w aptece, ale czasem okazuje się, że rzeczywistość skrzeczy.
Dzień dobry Państwu, moje imię Janina. W radiu, w telewizji cały czas słyszymy reklamy, że w każdej chwili można się zaszczepić przeciwko grypie. A tu niestety nie można się zaszczepić. Byliśmy dzisiaj w Wolinie w przychodni Narodowego Funduszu Zdrowia. Lekarz powiedział nam, że nie jesteśmy pacjentami tej przychodni, więc nie weźmie za nas odpowiedzialności za szczepienie i zaproponował, żebyśmy pozyskali receptę od swojego lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, wykupili i zaszczepili się w aptece. W aptece w Wolinie jest to niemożliwe, ponieważ tam chcieliśmy się zaszczepić, bo żadna apteka nie ma póki co podpisanej umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia. Jak to jest właśnie z tymi szczepieniami? Dziękuję bardzo.
4 apteki w Wolinie. My także sprawdzimy, czy rzeczywiście żadna z nich nie ma podpisanej umowy w Narodowym Funduszu Zdrowia, ale rzeczywiście to jest dobry trop apteki, te, które szczepią, bo tam przychodzimy, wypełniamy kwestionariusz o naszym stanie zdrowia, jest nam mierzona temperatura, no i to farmaceuta podejmuje decyzję o szczepieniu, kupujemy na miejscu tę szczepionkę albo mamy ją refundowaną, otrzymujemy szczepienie, po szczepieniu siedzimy paręnaście minut jeszcze w miejscu właśnie tym wyznaczonym w aptece do szczepienia, czy nic się nie dzieje, no i wychodzimy zadowoleni, zaszczepieni. Ale wydaje się, że takim naturalnym kierunkiem szczepienia są przychodnie podstawowej opieki zdrowotnej i każda przychodnia, wydaje się, mogłaby nas zaszczepić, ale jak pani powiedziała, nie jest tak różowo, przynajmniej w Wolinie. Przy naszym telefonie pani doktor nauk medycznych Joanna Jursa-Kulesza, specjalistka mikrobiologii lekarskiej Pomorski Uniwersytet Medyczny. Dzień dobry.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Zastanawiam się pani doktor, czy jeżeli nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze, bo lekarz odmówił wykonania tego szczepienia. Czy tu nie chodzi przypadkiem o to, że taki pacjent nienależący do tego lekarza, niezapisany w ramach NFZ-u na porady, na ewentualne leczenie do tego lekarza, po prostu nie ma nic, można powiedzieć, żadnego zysku finansowego z tego, że przeprowadzi takie badanie i zakwalifikuje do szczepienia naszą słuchaczkę?
Można by było taki rzeczywiście wniosek wysnuć, ale pamiętajmy, szanowni państwo, że przychodnie podstawowej opieki zdrowotnej zawierają kontrakty z Narodowym Funduszem Zdrowia na leczenie konkretnych pacjentów, którzy są do takiej przychodni zapisani. Wiedza, historia chorób, wiedza na temat rodziny, właśnie historia chorób, różne choroby przewlekłe w tej rodzinie u tego konkretnego pacjenta są temu lekarzowi znane i tutaj jakby no, można by domniemywać, że No jest to dodatkowa praca, zajmowanie się, krótko mówiąc, pacjentami niezapisanymi w takiej przychodni. Oczywiście, szanowni państwo, biorąc pod uwagę na przykład, jeżeli ktoś w takiej miejscowości mniejszej przebywa bardzo długo, no z racji na przykład różnych rodzinnych, prawda, wyjazdów, gdzie będzie przebywał kilka miesięcy, nie jest w stanie dojechać do swojej przychodni, nie ma możliwości zaszczepienia się w aptece, która ma akurat w takiej miejscowości podpisaną umowę, no to wtedy może tak naprawdę prosić tego lekarza rodzinnego, wcześniej się umówić na taką wizytę i na pewno lekarz w takiej sytuacji pacjentowi nie odmówi.
Ale z jednej strony, pani doktor, mamy taką oto sytuację i widzę tutaj pewną dysproporcję, bo ufamy farmaceucie, że przychodzi osoba z ulicy, farmaceuta przeprowadza ten wywiad, osoba, która chce się zaszczepić, wypełnia ten kwestionariusz, jest mierzona temperatura, szczepienie, potem jeszcze kilka minut, tak jak powiedziałem, siedzimy, czekamy, czy nie ma żadnej nieprawidłowej reakcji na to szczepienie i wychodzimy. A tutaj idziemy do przychodni, co prawda nie jesteśmy do niej przypisani, no i właściwie spotykamy się z odmową, bo lekarz nie zna historii naszej choroby i naszego w ogóle zdrowia.
Szanowni państwo, w wielu krajach w ogóle w kwalifikacji do szczepień na grypę w ogóle nie uczestniczy lekarz. Po prostu idziemy do apteki, kupujemy szczepionkę i się szczepimy. Dlatego, że te szczepienia tak naprawdę w ogóle nie mają żadnych tak naprawdę przeciwwskazań. W tej chwili są to bardzo oczyszczone szczepionki. Kiedyś ewentualnie uczulenie na białko było takim mechanizmem, który no bardzo determinował pacjentów tak w kierunku szczepić, nie szczepić. W tej chwili są to bardzo bezpieczne szczepionki i w wielu krajach w ogóle jakby nie odbywa się to za pomocą czy przy pomocy lekarza. Jedna grupa tutaj dzieci, które pan redaktor wymienił, zawsze muszą obligatoryjnie w Polsce być badane przez lekarza. Tutaj farmaceuta nie zaszczepi dzieci w aptece bezpośrednio, tylko musi mieć rzeczywiście receptę wystawioną przez lekarza. I tutaj też tutaj to jest jakby obwarowane właśnie tą koniecznością tej konsultacji lekarskiej. Mogę powiedzieć tak, ta pacjentka została potraktowana tak, jak została potraktowana, skoro lekarz już się z nią spotkał, to można by było powiedzieć, że no miał czas na to, żeby jej wytłumaczyć, to może powinien również, szczególnie, że słysząc przez telefon, to była osoba starsza, więc warto byłoby może jednak wypisać jej tą receptę, żeby nie miała tego kłopotu i mogła być zaszczepiona. Natomiast, tak jak mówię, no wszyscy mamy przypisanych lekarzy rodzinnych, oni mają swój plan pracy, mają tych pacjentów dużo, jest w tej chwili dużo zachorowań, więc mogą też czuć w pewnym sensie jakiś tam dyskomfort, że będą się zgłaszali pacjenci nie z przychodni, nie zapisani, więc może unikajmy tego typu sytuacji, szukajmy aptek, gdzie rzeczywiście szczepią, a jeżeli mamy problem logistyczny, jest to mała miejscowość, która żadna apteka nie podpisała umowy właśnie z NFZ-em, to starajmy się po prostu w sposób jakiś taki wcześniej może zapowiedziany czy umówiony z daną przychodnią w ten sposób może jakoś umawiać się wcześniej i być może lekarz wyrazi zgodę na przepisanie takiej recepty.
A my ze swojej strony zapytamy Narodowy Fundusz Zdrowia, czy nie rozważy systemu zachęt dla lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, do których zgłosi się pacjent, który nie jest ich pacjentem w sprawie szczepienia, żeby jednak właśnie, jeżeli ma tylko oczywiście możliwości, jeżeli nie ma kolejki, żeby przyjął taką osobę, zbadał i zaszczepił, bo skoro może apteka, to czemu nie mógłby lekarz? Myślę, że tutaj ten aspekt finansowy odgrywa dużą rolę. Zobaczymy, co wskuramy. A jeszcze zapytam panią doktor, no bo to smutne informacje, że tylko 5,5% naszej populacji się szczepi przeciwko grypie. W tej grupie 65+, to jest o wiele wyższy procent, ale też do tych 75% wyszczepialności danej społeczności. W Polsce to mamy jeszcze bardzo daleko. Co roku apelujemy o te szczepienia, ale nie ma pani wrażenia, że grochem o ścianę?
Mam takie wrażenie, rzeczywiście, szczególnie przeglądając media społecznościowe, co tam się dzieje w ogóle na temat szczepień, to masakra. Natomiast mam nadzieję, patrząc na chęć szczepienia wśród personelu medycznego. Co roku w szpitalu wojewódzkim organizujemy akcję szczepień i co roku do tej akcji zgłasza się coraz więcej osób z personelu medycznego. My tutaj w szpitalu bezpośrednio szczepimy. Pani dyrektor zakupuje szczepionki. Kwalifikujemy tutaj sami siebie, można powiedzieć. I coraz więcej. To jest z każdego roku 50-100 osób, 100 osób więcej. Także no jest jakaś iskierka nadziei, że te szczepienia jednak upowszechnią się, bo grypa jest naprawdę, proszę Państwa, bardzo ważną chorobą zakaźną w tym okresie jesienno-zimowym i naprawdę może nam zepsuć zdrowie na wiele kolejnych lat, a może nawet i skończyć się tragicznie. Dlatego szczepmy się, szczególnie tutaj oczywiście rekomendujemy te szczepienia w grupie osób, które mają możliwość rozwinięcia tych powikłań, a więc osoby starsze, dla których zapalenie płuc grypowe no bardzo często kończy się bardzo poważnymi powikłaniami, łącznie z pobytem na oddziale intensywnej terapii i czasami również niestety śmiercią. Ale również, proszę Państwa, ludzie młodzi, aktywnie uprawiający sport. Grypa, proszę Państwa, jest wirusem, który bardzo tyka serce, to znaczy bardzo często powikłaniem po grypie, to jest zapalenie mięśnia sercowego. I młodzi ludzie też o tym zapominają, wracają do swoich, przejdą grypę nawet w sposób taki bardzo łagodny, a później okazuje się, że występują jakieś duszności wysiłkowe, że jest jakiś problem, że się bardziej męczą i okazuje się, że mięsień sercowy jest w stanie zapalnym, a czasami nawet ten stan zapalny potrafi przerodzić się poważną chorobę serca. Także pamiętajmy, że grypa to nie tylko zapalenie płuc, to również różne inne powikłania, właśnie jak zapalenie mięśnia sercowego, zapalenie, proszę Państwa, trzustki. Czasami zdarzają się pacjenci, którzy właśnie w wywiadzie mają niedawne przechorowanie na grypę i zgłaszają się z objawami cukrzycy.
Z grypą nie ma żartów, pani doktor. Bardzo dziękuję za te informacje.
Wszystkich Państwa do tego, żebyście udali się do swoich lekarzy POZ-u, czy udali się właśnie do aptek i skorzystali z tej możliwości szczepień.
Doktor nauk medycznych Joanna Jursa-Kulesza, specjalistka mikrobiologii lekarskiej, Pomorski Uniwersytet Medyczny, ale także Szpital Wojewódzki przy ulicy Arkońskiej. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo, panie redaktorze, dziękuję państwu.
12.36, list pana Roberta zaczyna się tak. Piszę do państwa w imieniu mieszkańców ulicy Małkowskiego. Lada moment czeka nas otwarcie parkingu podziemnego w ramach kwartału 36. Na początku tej inwestycji przeprowadzana była ankieta, czego oczekujemy w tej okolicy i zapewniano nas, że uciążliwa modernizacja kwartału zakończy się eleganckim zagospodarowaniem przestrzeni oraz powstaniem 260 miejsc parkingowych, co rozwiąże problemy z parkowaniem na naszej ulicy. Inwestycja spowodowała, że straciliśmy bezpłatne miejsca parkingowe wewnątrz kwartału, ale zapewniano nas, że odzyskamy je na podziemnym parkingu, którym zarządzać będzie miasto i będzie to włączone do strefy płatnego parkowania, gdzie możemy parkować w ramach abonamentu rocznego. Inwestycja się przeciągnęła, ale lada moment ma być otwarta październik i do dziś zarządca parkingu, którym została spółka miejska Niol, nie podała cennika ani żadnych zasad parkowania w tej przestrzeni. Z mojej rozmowy z jednym z radnych dowiedzieliśmy się jednak, że parkingowiec jednak nie będzie włączony do strefy płatnego parkowania. Powód nieznany, pisze pan Robert. Będą tam obowiązywać stawki komercyjne. Według jego wiedzy wyniosą 4 zł za godzinę, a opłaty będą pobierane całą dobę lub abonament miesięczny w kwocie 600 zł. Powstały w ten sposób miejski parking dla mieszkańców i kierowców. Będzie więc chyba najdroższym parkingiem w Szczecinie. Całodzienne parkowanie w Kaskadzie to 30 zł. Tu według nieoficjalnych informacji, bo oficjalnych wciąż brak, będzie to kosztować 3-krotnie więcej. Abonament na komercyjnych parkingach strzeżonych kosztuje około 250-300 zł za miesiąc, a tu miasto oferuje 600 zł za wjazd na parking podziemny bez gwarancji miejsca i braku dozoru. Cena odstraszająca. Cała ta idea mija się z celem, bo zamiast ułatwić parkowanie dla nas mieszkańców i przyjezdnych, efekt będzie odwrotny. I w tej sprawie rozmawialiśmy także z mieszkanką ulicy Małkowskiego. Wczoraj na naszej antenie była pani Ganna. Posłuchajmy, co mówiła.
Wszyscy mieszkańcy Małkowskiego, no w zasadzie do dnia dzisiejszego, byliśmy święcie przekonani, że będziemy podlegać pod SPP, czyli koszt nasz roczny parkowania miałby wynosić w okolicach 400 zł w skali roku. Na dzień dzisiejszy dowiadujemy się, że koszt parkowania w parkingowcu podziemnym będzie w okolicach 600 zł miesięcznie, co daje nam koszt 7200 zł rocznie. Absolutnie nie jest to kwota do przyjęcia dla nas, dla mieszkańców. Dodatkowo dowiedzieliśmy się, że parkingowiec ma być czynny i też opłacany 24 godziny na dobę. Czyli zakładając, że ktoś przyjeżdża do nas po godzinie 17, gdzie strefa SPP no już jest nieczynna i parkowanie pod tak zwaną chmurką jest bezpłatne, to będzie miał do wyboru albo płatny parkingowiec, albo bezpłatną ulicę, no powiedzmy Małkowskiego w moim przypadku. Z tego, co też już wiemy, wyjazd z parkingowca, znaczy jest jeden wjazd i jeden wyjazd. Wyjazd z parkingowca ma być dwustronny, czyli można będzie wyjechać w ulicę Małkowskiego dalej, ale będzie to tak utrudnione, że myślę, że będzie doprowadzało do wielu kolizji, ponieważ dookoła wszystkie ulice są jednokierunkowe. Dojechać do parkingowca, wyjechać z niego i też wjechać będzie naprawdę utrudnione. Dodatkowo ja nie wiem, czy Państwo też wiedzą, ale rewitalizacja też objęła budowę nowego żłobka w samym centrum naszego kwartału. I z tego co wiem, dzieci, które będą mogły uczęszczać, to będzie w okolicach 50-80, różnie to źródła podają. Czyli każdego dnia, powiedzmy 50-80 rodzin czy też samochodów podjedzie pod naszą klatkę, bo mam klatkę obok wjazdu do parkingowca. Zapewne z niego nie skorzysta, więc będą stawać na miejscach przynależnych przy ulicy Małkowskiego. Będą odprowadzać swoje dzieci i to samo się będzie działo po godzinie 17-16, kiedy dzieci będą odbierane. Ja już nie wyobrażam sobie tego, jak to ma funkcjonować. Nie do przyjęcia jest to, że na dzień dzisiejszy zostało nam około 2-3 tygodni do otwarcia parkingowca, a my nie wiemy, na jakich zasadach, ile ma kosztować, czy my mieszkańcy kwartału będziemy potraktowani z ulgą. Wydaje mi się, że po godzinie 17 no, nikt nie będzie korzystać, bo nikt nie będzie chciał płacić za miejsce postojowe.
Tyle pani Ganna, słuchaczka z ulicy Małkowskiego. Miejsc parkingowych w Szczecinie nadal brakuje. Parkingowiec jest bardzo dobrą inwestycją, ale pytanie numer jeden. Czy mieszkańcy tego kwartału właśnie, kwartału zamkniętego ulicami Małkowskiego, Księcia Bogusława X, bohaterów getta warszawskiego oraz błogosławionej królowej Jadwigi nie powinni mieć tego parkowania taniej niż 600 złotych za miesiąc. Są z nami radni, panowie Marek Duklanowski, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktorze, witam państwa.
I pan Marek Kolbowicz, OK Polska, kłaniamy się.
Witam serdecznie.
To zacznijmy od pana Marka Duklanowskiego. Jak pan patrzy na tę sprawę? Czy ci mieszkańcy okolic właśnie tego kwartału nie powinni mieć tego parkowania taniej niż te informacje na razie no niepotwierdzone do końca, które mamy od nich?
Oczywiście, że powinno tak, panie redaktorze, być. Mieszkańcy powinni mieć te miejsca zdecydowanie taniej. W taki sposób wypowiadano się również wtedy, kiedy jako Komisja Budownictwa byliśmy w październiku, w listopadzie, gdzieś jeszcze na nieoddanym oczywiście siłą rzeczy do użytkowania parkingu, wtedy kiedy on był tam jeszcze i całe wnętrze kwartału w procesie budowlanym. Wtedy też byliśmy w tym żłobku już ładnie się zapowiadającym. Rzeczywiście ładnie wszystko to wyglądało, natomiast problemy w tym momencie, jeśli taka taryfa miałaby być utrzymana, problemy będą tylko spotęgowane, jeśli idzie o kwestię ruchu w tym kwartale, czy w okolicach tego kwartału, albo szerszym obszarze między Wojska Polskiego, Piastów i Krzywoustego w tym całym trójkącie. Z tego względu, że rzeczywiście żłobek jest kolejnym generatorem ruchu. Parkingowiec też miał nim być, natomiast jak się okazuje, chyba rzeczywiście, gdyby miały takie zasady zostać utrzymane, no to nie będzie, ale to znowu mówię, kolejne pytanie, które też zadawaliśmy, jaki jest sens posadowiania tego typu obiektów za miejskie pieniądze, gdzie każde z tych miejsc parkingowych ponad 200 tysięcy złotych kosztowało, jaki jest sens budowania tego ze wspólnych miejskich pieniędzy po to, żeby, no właśnie, kto korzystał ostatecznie?
Koszt tego parkingu to kilkadziesiąt milionów złotych.
60 milionów złotych.
No właśnie, gigantyczny koszt i przenosimy się do pana Marka Kolbowicza. Miasto poniosło spory wydatek, ale przecież miasto ma te pieniądze od mieszkańców, z ich podatków. To są okoliczni mieszkańcy. Czy nie powinno być, panie Marku, tak, że część tych miejsc powinna być po niższych, preferencyjnych cenach dla okolicznych mieszkańców, a reszta po cenach komercyjnych?
Właśnie, część pytań nie słyszałem, ale w kontekście rozmowy wiem, o co chodzi i faktycznie problem, już nie będziemy rozmawiać, jak potężny problem mamy z parkingami i miejscami parkingowymi.
Tak, bo to wiemy.
W całym naszym mieście, ale to oczywiście każde miasto, duże miasto się z tym boryka, ale jak się okazuje mniejsze również. Musimy z tym, z tego tak naprawdę weszliśmy w taki system tych parkingu podziemnego, to co ewentualnie no w Europie Zachodniej jest to na porządku dziennym, że normalnie możemy parkować. Tylko tu się rozbija jeden problem, jeden szczegół, który jest bardzo istotny. Co z mieszkańcami? Bo to tak naprawdę jakby nie było, ci mieszkańcy, którzy tam są, którzy mieszkają w okolicach, to jest ich najważniejsza rzecz, bo i dla miasta również, bo moim zdaniem ci mieszkańcy powinni mieć możliwość parkowania i już nie przesadzajmy, że, bo to faktycznie takie, że do 17, po 17 już nie płacę. Wiadomo, te już nie będę powtarzał to, co pani przedmówczyni przede mną mówiła. I faktycznie to ma i oczywiście ma rację. Ja też się do tego przychylam, żeby mieszkańcy w okolic, którzy do tej pory korzystali z tańszego abonamentu, również mogli korzystać z tego abonamentu, parkując i chowając de facto z ulicy samochody. I w te miejsca mogłyby stawać inne ludzi, którzy przyjezdni i tak dalej. Także ja jestem za tym i święcie jestem przekonany, że mieszkańcy będą mieli zniżki. I żeby nie były to takie kwoty kuriozalne, które są najwyższe w mieście, bo ja wiem, że koszt tego parkingowca jest okrutny, ale wszyscy wiemy, że prace te ziemne, których tak naprawdę nie widać, ale są najdroższe z całej inwestycji, jeżeli chodzi o nasze miasto. Były takie pomysły, żeby udźwignąć w miejscach, gdzie są boiska w centrum miasta, żeby pod boiskami po prostu je zrobić parkingi, a na parkingu boiska. Ale jak zaczęliśmy to przeliczać, mówimy, to jest nieprawdopodobne. Stopa wzrostu to jest jakieś tam ileś dziesiąt lat.
Panowie, czyli liczyć na to, że będziecie trzymali rękę na pulsie i będziecie zabiegali o to, żeby te zniżki, preferencyjne ceny dla mieszkańców były? Pan Marek Duklanowski.
To jeden Marek i drugi Marek.
Tak, dlatego muszę po nazwisku także. Zgadzacie się.
Mówię pięknie, tylko jeden silniejszy, drugi mądrzejszy, żartując. Pan Kowalowicz, oczywiście. Panie redaktorze, oczywiście tutaj jest kwestia taka, że po jednej stronie jest oczywiście spółka, która pewne rzeczy się układa, ale po drugiej jesteśmy my radni. Ja się cieszę, że w tym głosie naszym nie znajdzie się wyłomu. My obaj myślimy dokładnie w bardzo podobny sposób. Ja też jestem członkiem Komisji Gospodarki Komunalnej. Będę bezpośrednio po audycji już zabiegał przewodniczącego, żeby na najbliższym posiedzeniu jednym z punktów programu było rzeczywiście to, co dzisiaj faktycznie rozpala w jakiś sposób mieszkańców Śródmieścia, czyli właśnie ten temat. Nie może być tak, żebyśmy rzeczywiście mieli parking, który będzie przez większą część doby pusty, w większej, nie wiem, niż 80% zajętych miejsc ilości. To nie może tak być. My musimy mieć ten parking praktycznie wypełniony na tyle, na ile właśnie tak jak tutaj powiedział Marek Kolbowicz.
To cieszę się z tej deklaracji, panie Marku.
Żeby zwolnić miejsca dla innych.
I przechodzimy do pana Marka Kolbowicza, bo ja mam do pana pytanie dotyczące tego, dlaczego jeszcze tego regulaminu nie mamy. Czy nie ma pan tutaj pretensji do zarządzających miastem? Bo przecież gdyby wiadomo było od lat, od miesięcy wielu, że ten parkingowiec się buduje, więc właściwie ten regulamin powinien już być gotowy, tak żeby poszły konsultacje do mieszkańców, żeby nie było niedomówień. Jakoś to tak na ostatnią chwilę jest robione. Trudno mi to zrozumieć.
Absolutnie pełna zgoda, ale problem jest naprawdę bardzo... bo jest to problem, bez wątpienia. I żeby zrobić konsultacje, konsultacje będą polegały na tym, że mieszkańcy chcą jak najtaniej. Najlepiej jakby było jeszcze za pół darmo albo w ogóle bezkosztowo. I jak najbardziej ja to rozumiem mieszkańców, bo jakbym mieszkał w tej okolicy, również bym tak chciał. Dlatego czy opieszałość, czy spowolnienie, nie. Myślę, że problem jest tak ważny i tak istotny, że nie można tego zrobić ad hoc. żeby później, żeby nie wylać dziecka z kąpielą i naprawdę między innymi po to jest ta rozmowa chociażby dzisiejsza. Później Marek również, ten drugi Marek, obiecał, że też poruszy to na komisji i właśnie na tym to polega, żebyśmy porozmawiali, a nie już zastali jakiś stan, który, bo teraz tylko mówimy o sytuacjach, które być może, albo ponoć, a słyszeliśmy. Nie, musi być oficjalnie, niol, i ale także, żeby, ja bardzo bym chciał, żeby także radni też w tym uczestniczyli, żebyśmy, to nie jest tak, że za każdym razem walczymy tylko i wyłącznie i staramy się o dobro mieszkańców, ale też myślimy też o dobro miasta.
No to jest mogli... nadzieja dla mieszkańców, musimy kończyć.
I absolutnie jest nadzieja.
Pan Marek Kolbowicz, pan Marek Duklanowski, radni Szczecina, dziękuję bardzo.
Dziękuję również.
Pozdrawiamy, do usłyszenia. I teraz zmieniamy temat, bo napisał do nas pan Jacek. W sobotę miał okazję być, nie zazdrościmy, ale czasem trzeba, na szpitalnym oddziale ratunkowym albo w szpitalnym oddziale ratunkowym szpitala na Arkońskiej. I pisze, że o dziwo wszyscy pacjenci proszeni przez ratownika medycznego, personel z gabinetu zabiegowego, lekarzy byli wywoływani po nazwisku. I jak pisze pan Jacek, podobno jest RODO. Podobno. A przed audycją ja znalazłem takie opinie inspektora generalnego danych osobowych. Nazwisko jest dobrem osobistym, które korzysta z ochrony prawnej w rozumieniu artykułu 23 kodeksu cywilnego. I na portalu prawalekarza.pl czytam tak. Należy zwrócić uwagę, że zarówno z punktu widzenia polskiej konstytucji, artykuł 47, artykuł 51 konstytucji, jak i przepisów Unii Europejskiej, artykuł 8 ustęp 1 Karty Praw Podstawowych, Traktatu o funkcjonowaniu Unii, jednym z podstawowych praw człowieka jest prawo do ochrony jego danych osobowych i ich nieujawniania osobom trzecim przez podmioty uprawnione do ich przetwarzania. Nie ulega przy tym wątpliwości, że zgodnie z przepisami RODO przez zwrot dane osobowe rozumie się wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny. I w związku z tym czytam w portalu prawolekarza.pl, można stwierdzić, że jest możliwa do zidentyfikowania osoba, która reaguje na konkretne imię i nazwisko u lekarza. Niewątpliwie też informacja, że konkretna osoba korzysta z usług lekarza, jest daną osobową dotyczącą jej stanu zdrowia. Z tego powodu ujawnienie danych osobowych pacjenta przez lekarza poprzez wezwanie go do gabinetu po nazwisku jest niedopuszczalne. I przy naszym telefonie Tomasz Owsik-Kozłowski, rzecznik prasowy szpitala przy ulicy Arkońskiej. Dzień dobry.
Dzień dobry, kłaniam się.
Mam wrażenie, panie rzeczniku, że już na ten temat rozmawialiśmy, ale to temat, który wraca, no bo warto nieść zawsze ten kaganek oświaty i rozmawiać na te ważne tematy. Stanowisko Urzędu Ochrony Danych Osobowych jest jednoznaczne. Po nazwisku nie powinniśmy wywoływać pacjentów. A jakie jest pańskie stanowisko i pracowników SOR-u szpitala przy Arkońskiej?
Mam wrażenie, że moje stanowisko to jest tutaj najmniej istotne. Ja opieram się na takim przewodniku wydanym przez Ministerstwo Zdrowia i Ministerstwo Cyfryzacji kilka lat temu. On się nazywa Przewodnik po RODO w Służbie Zdrowia i rzeczywiście jest dla nas takim wyznacznikiem, co można, czego nie można, jak się powinno postępować. Opiera się oczywiście na przepisach głównie związanych z samym RODO, ale na szeregu przepisów związanych z przetwarzaniem danych, z ochroną tożsamości także naszych pacjentów i pełna zgoda, to znaczy trzeba powiedzieć sobie jasno, że absolutnie należy szanować przepisy związane z ochroną tożsamości, z ochroną danych osobowych, w tym także imienia i nazwiska. Dlatego między innymi są wprowadzone numerki w przychodniach, o których pan wspomniał. Mamy na przykład takie miejsca w jednej z poradni specjalistycznych, gdzie było dosyć duże zamieszanie z kolejkami, kolejnością, a jednocześnie no, lekarz nie mógł wywoływać pacjentów po nazwisku, że stosujemy imię i inicjał, który jest wywieszany przed takim gabinetem, żeby pacjenci sami mogli się przyporządkować do konkretnej kolejności, ale nie ujawniamy danych. I wszystko to, co pan powiedział, jest jasne i jest prawdą, ale, i to jest bardzo ważne, trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, czym jest szpitalny oddział ratunkowy, bo nie jest to przychodnia, nie jest to gabinet lekarski, nie jest to miejsce, gdzie przychodzimy, rejestrujemy się i czekamy na wizytę u lekarza. Szpitalny oddział ratunkowy to jest element systemu ratownictwa medycznego, element, w którym ratuje się życie i zdrowie ludzkie, a więc z przewodnika przeczytam literalnie, możliwe jest zastosowanie metody identyfikacji tożsamości z wykorzystaniem nazwiska, bądź imienia i nazwiska oraz innych niezbędnych danych osobowych pacjenta w przypadku szpitalnych oddziałów ratunkowych, izb przyjęć pełniących funkcję SOR oraz jednostek ratownictwa medycznego. I tak rzeczywiście jest, czyli wykorzystuje się czasem nazwisko, wiedząc, że dużo kłopotów, zwłaszcza wtedy, kiedy liczy się czas w ratowaniu zdrowia czy życia, może przysporzyć na przykład szukanie pacjenta po numerze, chociaż standardem także w naszym szpitalu, również przy ulicy Arkońskiej, ale w Tunowie także, jest to, że pacjent, który przychodzi na SOR o własnych siłach, na własnych nogach, bo w innym przypadku odpowiada za to na przykład obsługa karetki pogotowia, pobiera numer i to ten numer jest wyczytywany i pacjent dopiero po usłyszeniu swojego numeru podchodzi do rejestracji, otrzymuje opaskę, na której jest jego imię i nazwisko i później zaczynają się w cudzysłowie problemy, no z tego względu, że SOR to nie jest miejsce, kto pierwszy, ten lepszy. Pacjenci są triażowani, a więc decyduje priorytet zdrowotny, a wtedy rzeczywiście może być lekki chaos i zdarza się, że nasz personel rzeczywiście korzysta z imienia czy z imienia i nazwiska pacjenta, żeby go zidentyfikować i wywołać na przykład do gabinetu.
Panie rzeczniku, czy te badania, wytyczne, które otrzymaliście z Ministerstwa Zdrowia dotyczące właśnie tej ochrony danych osobowych na SOR-ach, ma pan taką wiedzę, czy one były konsultowane z inspektorem danych osobowych?
Już mówię, mam to przed sobą, to nie jest nawet nasza jakaś wytyczna, to jest ogólnodostępny przewodnik, który może tak każdy jest, tak, pobrać i każdy przejrzeć w internecie. On został wydany przez Ministerstwo Zdrowia i Ministerstwo Cyfryzacji we współpracy z Rzecznikiem Praw Obywatelskich, Rzecznikiem Praw Pacjenta, Ministerstwem Inwestycji i Rozwoju i Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia.
Więc a generalnego się, inspektora danych osobowych tam nie ma?
Nie widzę tego logotypu na pierwszej stronie tego przewodnika, no ale rzeczywiście my jako szpital i myślę, że generalnie jednostki tego systemu ratownictwa, do których między innymi SOR należy, no raczej nie są od tego, żeby podważać oficjalne publikacje Ministerstwa Zdrowia, zwłaszcza, że jest ona konsultowana z szeregiem instytucji.
Pan Tomasz Owsik-Kozłowski, rzecznik prasowy szpitala przy ulicy Arkońskiej, dziękujemy.
Dziękuję.
A my będziemy do tematu wracać, bo zapytamy generalnego inspektora danych osobowych, co on na to, że jest taki okulnik, jak zwał, tak zwał, czy też wytyczne, no ale przygotowujący te wytyczne nie zasięgnęli języka właśnie u inspektora danych osobowych. Dziękujemy za dziś, no i czekamy na jeszcze, czyli czujny 510 37 32 do dyspozycji słuchaczy, także mail czasreakcji@radioszczecin.pl. Jutro po godzinie 12 Krzysztof Kukliński, a dziś dziękuję Mariusz Tałajkowski, Sławek Orlik i Janusz Wilczyński. Do usłyszenia.